Jeżeli męczy cię już ten chaos, który panuje w debacie publicznej, chaos, który polega na tym, że ci z prawa i ci z lewa nie dyskutują, tylko się przekrzykują, nie rozmawiają, tylko masakrują się słowem, nie chcą prowadzić tak naprawdę długiej, merytorycznej debaty, bo wolą skakać sobie do oczu w krótkich wypowiedziach medialnych czy prasowych. Jeżeli to wszystko jest już dla ciebie nieznośne, to mam dla ciebie propozycję. Taką propozycją jest przyłączenie się do klubu Radykalnego Centrum. W wielu miejscowościach w Polsce powstają te kluby, realizujemy misję powołania 50 takich klubów po to, żeby ze sobą rozmawiać, żeby produkować idee, żeby produkować argumenty, które następnie na szczeblu centralnym będziemy zbierać i będziemy robić z nich użytek. Jeżeli chciałbyś podyskutować o Polsce bez agresji, z innymi od siebie ludźmi, ale z szacunkiem, to zapraszam do wejścia na stronę Patronite profesor Matczak. Tam są informacje o tym, w jaki sposób założyć konto na Patronite, w jaki sposób założyć konto na Discordzie, które jest takim sercem działania wszystkich tych klubów. Jeżeli nie chcesz być na platformie Patronite, także możesz to zrobić. Ten serwer, który umożliwia uczestnictwo w tych realnych, rzeczywistych spotkaniach, jest dostępny dla wszystkich. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz do mnie na adres profesor.matczak@gmail.com i na pewno ktoś z tobą się skontaktuje, ażeby o tym porozmawiać. A dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek Prawem i Rozumem. Proszę państwa, w dzisiejszym odcinku temat trudny. Trudny dla mnie osobiście, dlatego że ja jestem osobą chyba jednak dosyć naiwną. To znaczy taką osobą, która wierzy w to, że ludzie chcą realizować jakieś ideały. To nie muszą być wielkie ideały. Nikt z nas przecież idealny nie jest. Ale że jeżeli ktoś zapowiada, że coś zrobi, obiecuje, że coś zrobi, to następnie powinien to robić, a jeżeli tego nie robi, to powinien przeprosić. Natomiast na pewno nie powinien zachować się w taki sposób, że nie robi tego, co powiedział, robi coś zupełnie przeciwnego i jeszcze jest dumny z tego, że tak robi. Moim zdaniem niestety tak jest w przypadku Trybunału Konstytucyjnego i wstawiania do Trybunału Konstytucyjnego pana Macieja Berka. Poświęciłem już temu odcinek i nie będę dyskutował kwestii dzisiaj dotyczących aspektów prawnych związanych z niezależnością sądownictwa, bo to zostało już przedyskutowane. Jeżeli ktoś z państwa chce poznać argumenty czysto takie właśnie prawnicze, odsyłam do poprzedniego odcinka Prawem i Rozumem. Natomiast dzisiaj chcę z państwem porozmawiać o tym, co robi z ludźmi polaryzacja, bo doskonałym laboratorium jest to, jak wygląda dyskusja wokół tego powołania pana Berka. To nie pan Berek jest tutaj ważny, nawet nie Trybunał Konstytucyjny, tylko coś, co nazwałbym sposobem rozmowy, sposobem dyskutowania o ważnych sprawach, który jest zaskakujący. Mnie najpierw, kiedy go przeanalizowałem, on rozśmieszył, a później bardzo zasmucił. Mianowicie w dzisiejszym wideofelietonie chcę przeanalizować z państwem, w jaki sposób argumentują zwolennicy Koalicji Obywatelskiej i zwolennicy decyzji pana Donalda Tuska dotyczącej pana Berka i chcę z państwem dojść do zaskakującego wniosku, że ci ludzie, którzy najczęściej uważają siebie za racjonalnych, mówi się tak, że partia taka jak Koalicja Obywatelska ma wyborców dobrze wykształconych. Nie badałem tego, nie wiem czy tak jest, ale generalnie jest, ma ona oczywiście najwięcej wyborców w swoich miastach, tych największych, więc no, można chyba by było jakoś tak przyjąć. Ta partia, ona bardzo często oskarża innych, czy ci zwolennicy tej partii, o pewnego rodzaju zabobon, o pewnego rodzaju zacofanie, o pewnego rodzaju nieracjonalność. A mnie się wydaje, że w tej dokładnie argumentacji, o której dzisiaj państwu będę mówił, widać dokładnie takie same cechy tej argumentacji, o którą oni oskarżają innych. Więc wideofelieton, zaskakujący myślę dzisiaj, mam nadzieję, że nikt z państwa się nie obrazi na mnie, będzie polegał na tym, żeby pokazać, że jeżeli społeczeństwo jest bardzo spolaryzowane, to wtedy dyskusja publiczna na temat pewnych kwestii, tak jak ta dotycząca Trybunału, jest prowadzona przy pomocy narzędzi charakterystycznych dla, uwaga, ludzi wierzących i dla antyszczepionkowców. Jeszcze raz to powiem. Osoby broniące decyzji Donalda Tuska dotyczącej pana Berka prowadzą dyskusję przy użyciu takich samych mechanizmów argumentacji, jak często pogardzani przez nich ludzie głęboko wierzący, którzy uzasadniają swoją wiarę, albo także, myślę, pogardzani przeciwnicy szczepień. Dlaczego tak jest? Zaraz o tym powiem w wideofelietonie. Natomiast w Sanatorium Chorych Myśli będę chciał państwu pokazać Dlaczego chore są nieraz nasze myśli dotyczące ekspertów w życiu publicznym? Dlaczego niektórych ekspertów uznajemy za dobrych, a innych za złych? Pokażę Państwu badania, które pokazują, dlaczego często nasze myśli w zakresie szacunku dla ekspertów są chore. I będzie dzisiaj oczywiście także propozycja dla klubów Radykalnego Centrum, o czym dyskutować na spotkaniach. Proszę pamiętać, że jesteśmy cały czas na etapie pewnej rozgrzewki. Powiedzieliśmy sobie, że wakacje to jest czas, kiedy się organizujemy, ale już niektórzy się spotykają, więc ja podrzucam te tematy. Tak naprawdę ruszymy we wrześniu i wtedy tych tematów będzie jeszcze więcej i mam nadzieję, że będą jeszcze ciekawsze. Zapraszam Państwa na odcinek.
Audio Felieton.
No dobrze, więc co ja tak naprawdę chcę Państwu dzisiaj powiedzieć? Chcę Państwu dzisiaj powiedzieć, że debata publiczna upada, jeżeli ludzie po dwóch stronach bardzo siebie nienawidzą, jeżeli są spolaryzowani. Dlaczego ona upada? Dlatego, że wtedy każdej decyzji, choćby ona nawet była niemądra, choćby nawet była głupia, trzeba bronić jak Częstochowy. Bo wydaje się, że jeżeli się nie obroni tej decyzji, na przykład wydaje się, że jeżeli skrytykuje się kogoś, kto ją podjął, a był po naszej stronie, to wtedy okaże się słabość i da się drugiej stronie amunicję, żeby waliła w nas i waliła w nasze idee. No więc często ludzie uciekają się do pewnego rodzaju narzędzi, które nie są racjonalne, bo racjonalnie nieraz jest powiedzieć, zrobiliśmy głupstwo, podjęliśmy złą decyzję, trzeba odkręcić tę decyzję. Ale kiedy toczy się wojna na ideę, to ludzie często brną w te twierdzenia, które sobie wcześniej przypisali i nigdy nie przyznają się do błędu. Trochę tak jak z tym złodziejem, który złapany za rękę mówi, że to nie jego ręka. Mieliśmy całą masę takich sytuacji, żeby też nie oskarżać jednej strony, oczywiście wtedy, kiedy rządził PiS. Pamiętacie sławetne przekręcenie zwycięstwa w Unii Europejskiej? To zwycięstwo to było 1-27, nie 27-1, ale 1-27. Cała masa innych przekonań, że pewne decyzje muszą być na pewno dobre, jeżeli były bez sensu. To jest typowe dla takiej demokracji, w której są właśnie dwa plemiona. Natomiast to, co ja chcę dzisiaj Państwu powiedzieć, jest dla mnie naprawdę zaskakujące, bo ja, jak wiecie, w jednym z wątków, jeżeli mogę tak powiedzieć, swojej działalności publicznej, staram się pokazać, że elity nie powinny okazywać pogardy zwykłemu człowiekowi. A pokazują. Robiłem o tym programy, dzisiaj nie będę wspominał. W związku z tym mamy taką sytuację, że mamy ludzi w Polsce, którzy uważają się za szczególnie inteligentnych, szczególnie racjonalnych w podejmowaniu decyzji i oni tak z góry patrzą na innych. I takie dwie grupy, moim zdaniem, które często są właśnie w taki sposób pogardzane, to jest grupa ludzi wierzących, bo o nich się mówi, to są owce, to są barany. Pamiętacie, Ziemowicz Szczerek tak mówił o tych, którzy chodzą w pielgrzymkach. Manuela Gretkowska tych ludzi wyzywała, Jacek Denel ich wyzywał. Cała masa ludzi wykształconych, moim zdaniem, twierdzi, że jeżeli ktoś wierzy, to musi być idiotą, dlatego że on nie myśli racjonalnie. Że gdyby pomyślał racjonalnie, to by te wszystkie zabobony z głowy sobie wyrzucił. Więc mamy taką sytuację, że jest grupa ludzi, którzy się uważają za racjonalnych. Ja z góry właśnie patrzę na tych nieracjonalnych i mówi, wy to w ogóle nie używacie umysłu do waszych argumentów, tylko jakichś tam dziwnych przekonań, dogmatów, zabobonów. A my jesteśmy racjonalni. No więc chciałbym Państwu dzisiaj pokazać, że argumentacja w tak zaskakującej kwestii, jak argumentacja dotycząca pana Berka, czyli rzeczy całkowicie świeckiej, jest argumentacją quasi-religijną. Ona się opiera na w niezachwianej wierze, w nieomylność, wszechwiedzy i wszechmoc Donalda Tuska. Zaraz podam dowody, pokażę, dlaczego tak jest. Ale jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że drugą taką grupą, która myśli według tych elit nieracjonalnie i oczywiście ona myśli nieracjonalnie, są przeciwnicy szczepień. Mówi się bardzo często o to, że to są tak zwani foliarze. Znaczy ludzie, którzy w ogóle, prawda, nie używają nauki, wymyślają ryzyka, nie mają dowodów na to, wybierają kawałki badań, które mają coś tam pokazać. Bo przecież jasne jest, bo taki jest konsensus naukowy i ten konsensus jest potwierdzony badaniami, że szczepienia są jednym z największych wynalazków ludzkości. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Więc ja dzisiaj nie bronię oczywiście nikogo, tylko pokazuję, że czasami ten, kto się przezywa, tak się nazywa. To znaczy, że znowu ci inteligentni, niby racjonalni ludzie używają w sytuacji, kiedy sami muszą bronić decyzji, która jest trudna do obronienia, takich metod poznawczych czy metod argumentacji, których używają antyszczepionkowcy. To jest dosyć zaskakujące. Po co to wszystko robię? Nie po to, żeby pokazać, że, nie wiem, głosujący na Koalicję Obywatelską są tacy sami jak antyszczepionkowcy. Albo, że są ciemnotą, albo, że są głupi. Nie, nie są. Tylko chcę pokazać, że pewne tendencje nieracjonalne są charakterystyczne dla wszystkich ludzi, jeżeli tylko dotkną obszaru, który dla nich jest bardzo, bardzo istotny i dotyka ich tożsamości. I w związku z tym trzeba być świadomym tych mechanizmów i nie należy ich przyjmować i realizować. Więc chciałbym, żebyśmy potraktowali dzisiejszą dyskusję jako przykład tego, że po pierwsze, kiedy ludzie są na wojnie idei, to zaczynają myśleć nieracjonalnie, argumentować nieracjonalnie. A po drugie, że jeżeli mamy świadomość tych mechanizmów, to może przestaniemy ich używać. Taką mam nadzieję. Więc o co mi chodzi tak naprawdę? Słuchajcie, mam tutaj kartkę, gdzie mam te cytaty, tak żeby wam o tym sensownie powiedzieć. Po pierwsze, jak wiecie, w tej całej sytuacji dotyczącej pana Berka chodzi o to, czy można polityka mianować do Trybunału Konstytucyjnego. Więc jest to i teza stawiana przez ekspertów, prawników zajmujących się prawem konstytucyjnym, takich jak profesor Coll, jak profesor Safian, jak pan sędzia Stępień, jak pan sędzia Zabłocki, jak ja. Cała masa ludzi o tym mówi, że sądy nie mogą być upolitycznione. Dlaczego tak mówimy? Nie dlatego, że to jest nasze twierdzenie, jakieś takie, nie wiem, widzimisię albo, nie wiem, jakaś interpretacja. Mamy na to twarde dowody. Mamy na przykład, mamy naprawdę masę badań. Mamy badanie Giblera i Randazzo z 2011 roku, prowadzone w 163 krajach, które wykazuje, że niezależne od polityki sądy zmniejszają ryzyko ześlizgnięcia się w autorytaryzm. Jest to twarde badanie, 163 kraje, które to potwierdza. Jest masa, cała masa innych badań. Więc my mamy twierdzenie, które, nie wszystkie twierdzenia prawnicze takie są, ale to twierdzenie akurat jest twierdzeniem naukowym, bo jest podparte twardymi badaniami. A więc po drugiej stronie mamy ludzi, którzy nie są prawnikami, nie są ekspertami, którzy w pewnym sensie muszą zwalczyć to twierdzenie naukowe. Nie mają dowodów przeciwnych, bo ich nie ma, że jeżeli się mianuje polityka do Trybunału Konstytucyjnego, to jest dobrze, więc muszą sięgnąć do innych narzędzi. Do jakich narzędzi sięgają? No więc sięgają do narzędzi, jak powiedziałem, religijnych. Bo nie mówię, że są religijni, ale argumentują tak jak osoby religijne, które, jak powiedziałem, bardzo często są krytykowane. Na czym to polega? Więc argumentacja religijna polega na wierze w autorytet i w nieomylność, często właśnie we wszechwiedzę pewnego autorytetu. I to na przykład widać w tak zwanej teodycei, czyli w wytłumaczeniu, dlaczego na świecie jest zło. Oczywiście tłumaczy się to w taki sposób, że nie efektem, no zło jest, wiemy, że jest, ale w pewnym sensie mówi się, że to twórca tego świata, czyli ten, kto podjął decyzję o tym, że świat istnieje, jest dobry i w związku z tym z tego musi płynąć tylko dobro. Więc jest jakby założenie, że to nie efekt decyduje o ocenie decyzji, tylko istota tego, kto to zrobił. Że Bóg jest dobry, to musi czynić dobro. No i niestety w naszej dyskusji publicznej, kiedy się czyta pewne wypowiedzi, okazuje się, że taką samą argumentację stosuje się w odniesieniu do Donalda Tuska. Donald Tusk jako świecki Bóg. Mianowicie pani Anna Szczepkowska, do której jeszcze wrócę, bo ona wielokrotnie się sprzeciwiała i tej mojej narracji o tym, że pana Berka nie należy powoływać i pisała dosyć długie i popularne posty na Facebooku, powiedziała w roku 2025 rzecz następującą. Wierzę w Donalda Tuska. Nie dam sobie wmówić, że to człowiek, który ma jakieś tam złe intencje. Wszystko wskazuje na to, że ta wiara trwa i ona być może nie ma podstaw żadnych merytorycznych, ale ta wiara trwa, dlatego że mamy przekonanie o tym, że ponieważ Donald Tusk jest przywódcą po właściwej stronie, to jego decyzja nie może być zła. W czym to widać? Widać jeszcze w jednym, w kolejnym argumencie religijnym, mianowicie jest taki argument religijny o Bogu ukrytym, o tym, że ludzie, którzy widzą działanie Boga, w którego wierzą, nie wiedzą do końca, dokąd to działanie zmierza, nie znają planów tego kogoś, ale są przekonani oczywiście, że trzeba zaufać. No i mamy taką samą argumentację tutaj, mianowicie mamy takie cytaty dotyczące znowu Donalda Tuska. On ma plan, którego nie znamy. Problem jest taki, że tego planu nie da się sfalsyfikować, no bo jeżeli go nie znamy, to nie możemy powiedzieć, że on jest błędny, prawda? To jest, wiecie, takie trochę twierdzenie jak z Izajasza, nie? Że myśli moje nie są myślami waszymi. To znaczy, on tam na pewno wie, co on chce zrobić. I on i pan Berek wiedzą, jaki jest ten plan, ale my, malutcy, nie wiemy, jaki on jest, no ale musimy zaufać, no bo przecież oni nie mogą mieć złych intencji. To widać w takich na przykład twierdzeniach, to znowu pani Joanna pisze, na pytanie, co się stanie, gdy Nawrocki nie odbierze ślubowania, Joanna Szczepowska mówi, to wie tylko Donald Tusk. My tego nie wiemy. Na wątpliwość, jak Berek naprawi Trybunał Konstytucyjny, odpowiada podobnie. Jak ma to zrobić, nie wiem. Profesor Matczak, bo to ja pytam, też nie wie najwyraźniej. To jest takie wyznanie ufności, można powiedzieć, w plan, który jest i który działa, no ale nie wiadomo, w jaki sposób on ma działać. I chociaż nieraz ta ufność się chwieje, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo pani Joanna pisze, ta kandydatura jest z pewnością jakimś kołem ratunkowym. Jak ktoś pisze, że coś jest z pewnością, to chyba nie ma tej pewności. I jakimś to też pokazuje, że nie wie. No więc tutaj jest pewnego rodzaju jakieś takie zawahanie. No ale jednocześnie jest wiara we wszechwiedzę tego, kto podejmuje tę decyzję, bo znowu z tego samego wpisu Ja tam złośliwie oczywiście mówię, że są pewne scenariusze, które są bardzo proste do przewidzenia, no i one nie ma na nie odpowiedzi. Na przykład, co się stanie, jeżeli właśnie Nawrocki nie odbierze przysięgi, co się stanie, jeżeli pan Berek nie będzie mógł wejść do Trybunału, co się stanie, jeżeli właśnie argument polityczności zostanie podniesiony. I znowu odpowiedź jest taka, ona brzmi w taki sposób: scenariusz, jaki pisze Matczak, jest zbyt oczywisty, żeby premier i minister Berek go nie przewidzieli. Ale oni nie mówią, że go przewidzieli, nie mówią, w jaki sposób się zachowają, więc znowu wiara. Wiecie, to jest właśnie ten sposób argumentacji religijnej opartej na ufności, ale jest jeszcze więcej rzeczy. Jest na przykład motyw dyspensy. Wiecie, że jest taki motyw religijny dyspensy, znaczy jest generalnie jakiś zakaz religijny, na przykład nie je się mięsa w piątek, ale biskup w danej diecezji może udzielić dyspensy. To się nieraz dzieje, jak jest święto na przykład, prawda? Czy element długiego weekendu po to, żeby zawiesić na moment działanie normy. No i tutaj też mamy działanie normy, dlatego że Donald Tusk w swojej wypowiedzi mówi, że on co do zasady się zgadza, że byłych ministrów nie może być w Trybunale Konstytucyjnym. No więc on mówi, jest taka norma, że ich nie powinno być, ale zaraz mówi w swoim wystąpieniu, że on ją jednak złamie. Że on w tym konkretnym przypadku ją zawiesza, więc on ma moc dyspensy, także jak biskup w pewnym sensie. Tak? Jest, obowiązuje ta norma, ale on ją zawiesza. Nie wiadomo za bardzo dlaczego. Co więcej, nie jest w tym zakresie hipokrytą, bo znowu mamy taki cytat, że jeśli ktoś przyznaje, że łamie swoje zasady, to lepiej niż gdyby nie przyznał, a łamał. Czyli mamy, to jest taki szczery, robiący zło. Prawda? Czyli jeżeli na przykład ktoś by kradł, ale mówił, że kradnie, to jest lepszy niż taki, kto kradnie, a nie mówi, że kradnie. Jeżeli ktoś by oszukiwał, a mówił, że oszukuje, no to jest lepszy niż taki, który oszukuje i nie mówi. Więc to jest takie jakby założenie, że im bardziej bezczelne jest naruszenie, tym można powiedzieć jest lepsze, dlatego że jest bardziej widoczne. Wiecie, ja troszeczkę już, jak pewnie słyszycie, jestem ironiczny, no ale do tego to prowadzi. To znaczy do takiego przekonania, że jeżeli ktoś nam ujawnia to, co robi, no to nie może być w tym nic złego, no bo my znowu mu ufamy. A jednocześnie dajemy jemu prawo do tego, żeby zawieszać te normy. Jest też tutaj kolejny element, z którym ja się spotkałem w mojej dyskusji z księdzem Lemańskim, który jest także aktywny w mediach społecznościowych, mianowicie tak zwany element skandalum, czyli zgorszenia. To jest taka sytuacja, kiedy ludzie wiedzą, że coś jest prawdziwe, na przykład zarzut, że pan Berek nie powinien iść do Trybunału Konstytucyjnego, ale mówią cicho, cicho, po co to wywlekać, lepiej prać brudy we własnym domu. Nie doprowadzajmy do zgorszenia innych, dbajmy o wiarę innych ludzi. Mianowicie ksiądz Lemański w odpowiedzi na jeden z moich postów, który krytykował tę decyzję, napisał tak: czy musi pan ciągle do tematu powracać? Proszę, daj pan już spokój. Czyli to jest takie powiedzenie: no może to jest i racja, ale po co o tym tak dużo gadać? Raz pan powiedział i wystarczy. Ja w odpowiedzi napisałem, czy jeżeli coś ważnego na przykład by się działo i załamywało dla księdza Lemańskiego, na przykład, nie wiem, ktoś by ciągle mówił, że aborcja jest zwyczajnym zabiegiem, to ksiądz Lemański tylko raz by powiedział, że ona jest zła i więcej już by nie mówił. Dla mnie naruszenie apolityczności sądu konstytucyjnego jest poważnym problemem i muszę wiele razy mówić. Natomiast dlaczego to znowu jest argumentacja, którą my znamy z tej drugiej strony, którą bardzo często krytykuje Koalicja Obywatelska i jej wyborcy? Mianowicie, jak wiecie, w skandalach kościelnych to było bardzo często wykorzystywane jako argument, jakże mogliście nie powiedzieć o pedofilii? I taki zarzut był, że chcieliście nie zgorszyć ludzi, a w związku z tym zatajaliście? No to jest bardzo podobna argumentacja. To znaczy, nie, może to jest i prawda, ale nie mówmy o tym, nie mówmy, dlatego że ludzie się zgorszą, a poza tym PiS wygra. Więc to mniej więcej tak wygląda. Jest jeszcze w ogóle zaskakujący element, to mnie strasznie zaskoczyło. Mianowicie jest to i taka idea naprawiania przez zepsucie. Słuchajcie, to jest bardzo stara, nieznana do końca idea. Jakub Frank w XVIII wieku nauczał, że w erze mesjańskiej droga do zbawienia prowadzi przez przekroczenie prawa, czyli to jest takie odkupienie przez grzech, czyli takie założenie, że można naprawić przez zepsucie. Strasznie trudna sprawa, mianowicie w Kościele katolickim w liturgii paschalnej jest takie słowo, jest takie sformułowanie: szczęśliwa wina Adama, która doprowadziła do odkupienia. Czyli taka jest troszeczkę narracja, jak gdyby, ona jest nieprawdziwa, tak jak ja o niej teraz mówię, ale nieraz jest podnoszona, że zło musi się zdarzyć, żeby zdarzyło się dobro. Więc tutaj mamy taką, można powiedzieć, taką wiarę, że trzeba upolitycznić Trybunał, żeby go odpolitycznić. Prawda? Dlatego, że dochowanie norm, które mają go chronić, jakby prowadzi do zniszczenia tych norm. Jest bardzo pokrętna dyskusja, ale jak widzimy, ona także ma pewnego rodzaju pochodzenie religijne. Dlaczego ja o tym mówię? Jeszcze raz chcę podkreślić. Wiecie, no troszeczkę sobie tutaj się uśmiecham, ale chcę wam pokazać, że tutaj naprawdę aktywne są te same mechanizmy. To znaczy tak, nie mamy za bardzo argumentów merytorycznych, w związku z tym sięgamy do argumentów niemerytorycznych, nieracjonalnych i one przypominają, jak starałem się pokazać, argumenty osób religijnych, które także nie mają argumentów empirycznych, bo nie da się empirycznie wykazać istnienia Boga. To nie znaczy, że oni nie mają racji, nie mają prawa wierzyć oczywiście, tak samo jak wyborcy Koalicji Obywatelskiej mają prawo wierzyć Donaldowi Tuskowi, ale pokazuje tylko pewnego rodzaju hipokryzję. Żądacie racjonalności od wszystkich, którzy z wami wchodzą w dyskusję i argumentację, a sami opieracie się na wierze. Sami opieracie się na mechanizmach, które może podświadomie czerpiecie tak naprawdę z argumentacji religijnej. Czy to jest okej? Nie, to nie jest okej, dlatego że to psuje naszą debatę publiczną. To powoduje, że my w ogóle już nie możemy rozmawiać, bo właściwie rozmawiamy z ludźmi, którzy tworzą pewnego rodzaju religię. A jak sami często mówicie, religia to nie jest miejsce, gdzie się merytorycznie i racjonalnie i empirycznie przede wszystkim dyskutuje o tym, jak powinny sprawy wyglądać. Więc gdy my wam mówimy jako eksperci, że empirycznie mamy dowody na to, że upolitycznienie jest złe, a wy nie możecie przedstawić dowodów przeciwnych, no to sięgacie do dowodów quasi-religijnych. I to jest bardzo złe, bo to niszczy naszą debatę. Ale jeszcze gorszą, można powiedzieć, twierdzeniem jest to, że w tej całej debacie pojawiają się także argumenty, które są quasi-antyszczepionkowe. Czyli znowu mamy pewnego rodzaju narrację, której trudno jest uzasadnić coś empirycznie, bo nie ma dowodów empirycznych o tym, że szczepionki przynoszą więcej szkody niż korzyści. Są odwrotne oczywiście dowody, w związku z tym trzeba tutaj kombinować, trzeba rzeźbić. No i teraz można powiedzieć, że jednym z takich elementów jest bardzo daleko idąca nieufność wobec ekspertów. Znaczy, to polega na tym, że na przykład w sprawie pana Berka, trochę tak jak w sprawie szczepień, ludzie mówią, nam nic nie tłumaczcie, my swoje wiemy. Intuicja społeczna jest inna niż konsensus naukowy. Może wy, eksperci, lekarze, uważacie, że szczepionki są okej, ale my uważamy inaczej. Tak samo, może wy, eksperci konstytucyjni, uważacie, że Berek jest złym kandydatem, a my uważamy inaczej. I nic wam do tego. Takie właśnie cytaty, nam nie trzeba tłumaczyć. Prawda? Co więcej, od razu zaczyna się mówić, że jeżeli twierdzisz inaczej niż ta intuicja ludziom podpowiada, to znaczy, że jesteś kupiony, że jesteś po drugiej stronie. Na przykład jak jesteś lekarzem i zachęcasz do szczepień, to ludzie mówią, kupiła go Big Pharma. No tutaj od razu oczywiście, jeżeli mówisz, że Berek jest złym kandydatem, to znaczy, że zapisałeś się do PiSu. Znowu cytat z wpisu pani Szczepkowskiej, dotyczący mnie akurat tutaj, prawda, w którym ona mówi, że jak się tak dobrze przyjrzeć temu, co mówi Matczak, to tam jest tok rozumowania bliski Belwederu. To znaczy, że ja nie mówię tego, co ja mówię, dlatego że to wiem, albo znam badania, albo uczyłem się tego, tylko dlatego, że jestem blisko Belwederu, czyli Nawrockiego. Czyli ja już mówię Nawrockim. Tak samo lekarze nie mówią, bo mają przekonanie, że szczepienia działają, tylko dlatego, że kupiła ich Big Pharma, ale są blisko Big Pharma. Wiecie, dokładnie ten sam mechanizm, prawda? Dyskwalifikacja eksperta, dlatego że mówi coś, co mnie się nie podoba. No i to jest jeden z tych mechanizmów, który tutaj się pojawia. Jaki jest drugi mechanizm, który tutaj warto przytoczyć, mianowicie ten właśnie antyszczepionkowy? To znaczy mamy tutaj taki mechanizm, który polega na tak zwanej pułapce kompetencji. Na czym polega argument pułapki kompetencji w przypadku antyszczepionkowców? Mianowicie oni mówią tak, no albo nie jesteś lekarzem, więc się nie znasz, więc się nie możesz wypowiadać, albo jesteś lekarzem, a więc jesteś elementem systemu i też nie możesz wypowiadać. Więc właściwie bez względu na to, jaką masz sytuację, to nie możesz się wypowiadać, jeżeli oczywiście wypowiadasz się niezgodnie z tym, co oni myślą. I tutaj jest podobnie, to znaczy oni mniej więcej mówią tak, ci zwolennicy tej całej, tego całego pomysłu powołania ministra z rządu bezpośrednio do Trybunału Konstytucyjnego. Oni mówią tak, albo nie jesteś prawnikiem konstytucjonalistą, więc się nie znasz, albo jesteś prawnikiem konstytucjonalistą, ale to znaczy, że jesteś teoretykiem, bujasz w obłokach i też się nie znasz. Bo ktoś inny się zna, my się znamy, nasza intuicja się zna i nasz premier się zna. Chociaż jest historykiem, bo on ma intuicję. Więc wiecie, to też jest dokładnie taka sama argumentacja. Ta pułapka kompetencji jest bardzo mocno dyskutowana w argumentacji antyszczepionkowców i tutaj nam się też ona pojawia, co jest bardzo zaskakujące. I trzeci mechanizm, który też się pojawia w argumentacji antyszczepionkowców, to jest tak zwany argument z osobistego doświadczenia. Wiecie, ktoś przedstawia argumenty naukowe, prawda? Mówi, szczepienia działają, ale na przykład ktoś, kto się obawia, mówi na przykład tak, mówi, że, to też chcę przytoczyć wam cytat, ja wiem, co widziałam u swojego dziecka po szczepieniu. Więc to jest taka sytuacja, w której znowu dyskutuje się z argumentem merytorycznym, doświadczeniem osobistym, wyznaniem pewnym, prawda? No i to jest niesamowite. Ja kiedy argumentowałem przeciwko tej decyzji Donalda Tuska, to mówię o tym, że ludzie, którzy wychodzili na ulicę, żeby protestować, mieli prawo czuć się wykpieni. No ja na przykład czułem się wykpiony tą decyzją, bo myśmy protestowali, przynajmniej ja, myślę, że cała masa ludzi, po to, żeby sądy były niezależne od polityki, no a tutaj, jak mówię, minister wchodzi do polityki. Ktoś w odpowiedzi na to powiedział tak, ja nie poczułam się wykpiona, jedyne co poczułam to zaufanie. No więc znowu, to jest argument taki z doświadczenia osobistego. Ja wiem, co widziałam u swojego dziecka, więc nie opowiadajcie mi bzdur, ja po prostu wiem. To jest także schemat argumentacji nieracjonalnej. I znowu to podkreślam, tu nie chodzi o to, żeby kogoś określać mianem ciemnoty, zabobonu, foliarza, moherowego bereta. To było kiedyś i to było bardzo złe. Mój cel jest inny. Chcę pokazać, że w niektórych sytuacjach, kiedy społeczeństwo jest bardzo spolaryzowane, nagle ludzie zaczynają, którzy wydawało się są inteligentni, racjonalni, którzy krytykują innych za nieracjonalność, na przykład ludzi wierzących, czy ludzi, którzy się sprzeciwiają szczepieniom, używają tożsamych struktur argumentacyjnych, takich samych elementów poznawczych, takich samych struktur poznawczych. Dlaczego tak robią? Dlatego, że oni po prostu chronią swoją tożsamość. O tym trochę więcej powiem w sanatorium za moment. To już nie jest racjonalne. Oni walczą o to, żeby udowodnić sobie i innym, że to oni mają rację. I niestety wtedy przestają być racjonalni. Właśnie po to jest prawo, które ma być racjonalne i po to jest nauka, która jest racjonalna, żeby takich sytuacji nie było. Pomyślcie o tym. Jest to bardzo zaskakujące, ale jeżeli mocno w to wejdziecie, to naprawdę dostrzeżecie, że tak jest. Dokładnie tak jest. Że nieracjonalność nie jest cechą jednej grupy. Kiedy jest mocna polaryzacja, to nieracjonalność się rozlewa na wszystkie grupy. I dlatego jest tak szkodliwa, bo wtedy już nie ma normalnego dyskursu w normalnym społeczeństwie.
Sanatorium Chorych Myśli.
Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli porozmawiamy o naszym stosunku do ekspertów. Dlaczego? Dlatego, że eksperci biorą udział w różnego rodzaju dyskusjach. Już powiedziałem, że biorą udział na przykład w tej dotyczącej tego, czy się upolitycznia Trybunał, czy się nie upolitycznia, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to może być uzasadnione. Ale oczywiście biorą udział w wielu innych dyskusjach, na przykład w dyskusjach dotyczących szczepień, na przykład dotyczących zmian klimatycznych, na przykład dotyczących prawa do noszenia broni i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym zawsze w dyskusji bardzo ważnej dla debaty publicznej mamy do czynienia z ekspertami, z laikami. Laicy, którzy mają już coraz większą wiedzę, bo mają większy dostęp do tej wiedzy, mają w pewnym sensie tendencję, żeby krytykować tych ekspertów i w ogóle upadek tak zwanej merytokracji, czyli właśnie wiedzy czy rządzenia przez rozum jest pewną cechą naszych czasów. Natomiast chciałbym się przez chwilę skupić na pewnej myśli, która nam pewnie przychodzi do głowy, a może być chora, może być niedobra. Mianowicie słucham eksperta i mówię, dobrze gada, dobry ten ekspert, wierzę mu. Potem słucham innego eksperta i mówię, nie, głupoty gada. Pewnie znalazł dyplom w paczce chipsów. Ja często coś takiego słyszę i dostaję takie uwagi. Bardzo mnie to rozśmiesza. Krótko mówiąc, mamy różne oceny tych ekspertów. No i teraz, czy to jest tak, że jak my oceniamy eksperta pozytywnie i mówimy dobrze gada, to on jest rzeczywiście dobry, a jak nam się wydaje, że źle gada, to jest rzeczywiście niedobry? Wiecie, żeby to zrozumieć, znowu sięgnijmy do nauki, do wiedzy. Były bardzo dwa ciekawe badania, które dzisiaj chcę wam przytoczyć. Pierwsze to badanie Kahana z 2011 i współautorów, które polegało na tym, że prezentowało się ludziom w eksperymencie ekspertów, którzy mieli pewne historie, były fikcyjne postacie, no ale na przykład prezentowało się, kogoś mówiło, że jest na przykład profesorem w dyscyplinie X na uniwersytecie takim i takim, zajmuje się tym i tym, ma tyle publikacji. I było kilka takich osób, a następnie prezentowało się ich stanowiska w jakichś takich bardzo kontrowersyjnych sprawach. Na przykład tam chyba były zmiany klimatyczne, tam było na pewno prawo do noszenia broni, jeszcze jakiś jeden obszar. No i badano, w jaki sposób ludzie reagują i przypisują, można powiedzieć, ekspertyzę tym ekspertom, czyli uznają to, że oni się rzeczywiście znają. To wszystko było fikcyjne, więc różnym ludziom prezentowano te same osoby z takim samym dorobkiem naukowym, z tego samego uniwersytetu, ale z innymi poglądami. Czyli na przykład profesor Kowalski mógł być zaprezentowany z tego konkretnego uniwersytetu, mógł być zaprezentowany raz jako zwolennik tezy, że nie ma kryzysu klimatycznego, a raz jako zwolennik tezy, że jest kryzys klimatyczny i w związku z tym trzeba bardzo dużo rzeczy zmienić w naszym funkcjonowaniu. I co wykryło to badanie? To badanie wykryło ponad wszelką wątpliwość, że nasza ocena eksperta zależy oczywiście od tego, czy jego teza zgadza się z naszym światopoglądem. Czyli krótko mówiąc, to nie jego pochodzenie, jego wykształcenie, uniwersytet, jego wiedza decyduje o tym, czy my się z nim zgadzamy, czy nie, tylko to, czy on się zgadza z nami. Więc jeżeli my jesteśmy na przykład mamy poglądy lewicowe i uważamy, że kryzys klimatyczny jest najgorszą zarazą, jaka nas może spotkać, no to wtedy, jeżeli ktoś będzie mówił, że tak jest, to będziemy mówili, że się zna. Natomiast jeżeli jesteśmy bardziej po prawej stronie i powiemy i usłyszymy, że ktoś straszy nas takim kryzysem klimatycznym, a my uważamy, że tego nie ma, bo przecież widać, że zimą jest śnieg, więc globalnego ocieplenia nie ma. Żartuję sobie tutaj, oczywiście ci ludzie nie odróżniają pogody od klimatu. No to wtedy my się z nim na przykład nie zgadzamy, a więc uważamy, że jest głupi i nie ma sensowych poglądów. Ale tak robimy to w stosunku do tego samego człowieka, więc to pokazuje, że to my o tym decydujemy. To drugie badanie to jest badanie Braman z 2022, opublikowane w 2023, które potwierdza ten efekt w odniesieniu do, uwaga, ekspertów konstytucyjnych. Czyli tam byli tacy bardziej od nauk ścisłych, a tutaj mamy badanie na ekspertach konstytucyjnych. I znowu dokładnie ta sama sytuacja. Mamy konkretnego eksperta, który mówi, na przykład na naszym terenie mógłby powiedzieć, mianowanie Berka do TK jest niezgodne z konstytucją, bo jest politykiem. Albo jest w ogóle złe, bo ten człowiek jest politykiem. Albo inny powiedziałby, wybieranie KRS przez Sejm jest złe, jest niezgodne z konstytucją. I teraz znowu Berman pokazała wyraźnie, że zgadzamy się z ekspertem i uważamy go za super eksperta wtedy, kiedy to, co on mówi, zgadza się z naszymi poglądami politycznymi. Dodatkowo ona stwierdziła w tym badaniu bardzo ciekawą rzecz, że powodem, dla którego tak robimy, jest samoocena. To znaczy, że my tak naprawdę chcemy się dobrze poczuć. No i tak jest w tej sprawie Berka, ewidentnie to widać. Bo zobaczcie, jest cała masa ludzi, która kiedyś krytykowała PiS. Profesor Zoll, profesor Safian, sędzia Stępień, Stanisław Zabłocki, ja także. I wtedy, kiedy myśmy krytykowali PiS, mówiliśmy zgodnie z naszą wiedzą, że to, co oni robią, powołując Pawłowicz czy Piotrowicza do Trybunału, wprowadzając dublerów, atakując sędziów, że to jest niezgodne z konstytucją, to było zgodne z poglądami wyborców Koalicji Obywatelskiej, bo tak się akurat zdarzyło. No więc oni nas ulubili, szanowali, mówili, że jesteśmy super ekspertami. No ale teraz my znowu, mówię tutaj my, dlatego że nasze stanowisko jest tutaj identyczne, jak mówię, i profesora Zolla, i Safiana, i pana sędziego Stępnia, i moje, i wielu organizacji, na przykład Fundacji Batorego, Krzysztof Izdebski tam jasno to stanowisko przedstawiał, i także Justicji przecież, która też jest autorytetem w tym zakresie. Wszyscy oni mówią, że to jest zły pomysł, nagle ci wszyscy ludzie na nas patrzą i mówią, ej, coś z wami jest nie tak, no właśnie jesteście blisko Belwederu, albo może ktoś was kupił, albo ktoś was szantażuje na przykład, pewnie mają na was haki. Zobaczcie, jaki to jest mechanizm. Dlaczego tak jest? No bo wtedy, kiedy myśmy mówili, to oni nas słuchali, bo to było zgodne z ich opiniami. Natomiast teraz my mówimy dokładnie to samo, no ale oni musieliby wtedy przyznać, że popierają teraz kogoś, kto złamał zasady. A to by znaczyło, że nie są do końca mądrzy. No więc, żeby ochronić tę swoją samoocenę, że są jednak mądrzy, racjonalni, no to muszą nas uznać za głupków, mówiąc wprost. No bo nie ma innego. To jest najprostszy mechanizm obronny w dysonansie poznawczym. My naprawdę mówimy cały czas to samo. My widzimy różnicę między panem Berkiem a panią Pawłowicz. To, że on nie jest tak strasznie upolityczniony jak ona, że nie zachowuje się i pewnie by się tak nie zachowywał jak ona, ale formalnie jest ministrem. I dlatego o tym mówimy. A ci, którzy na to patrzą, mówią, ci eksperci mi się już nie podobają, ci eksperci się zepsuli. Bardzo często ja to słyszę. Coś się z panem stało. Co to mogło być? Ludzie wymyślają różne przyczyny, daty, może ten moment, może tamten moment. Kochani, nic się nie stało. Po prostu to jest dokładnie taka sama sytuacja. Tamta była gorsza, ale to, że ta jest trochę lepsza, nie zmienia, że to jest taka sama sytuacja. Jeżeli lekarz stwierdza chorobę, to nie ma większego znaczenia, czy stwierdza, że to jest nowotwór, czy stwierdza, że to jest jakaś bardzo poważna choroba zakaźna. I tu jest źle. I nie można mówić, że w pierwszym przypadku to oczywiście jest nowotwór, ale w tym drugim przypadku to ten człowiek jest całkowicie zdrowy. Ta decyzja jest całkowicie normalna. No nie można tak mówić. My nie możemy tak powiedzieć. Wiedza, którą zdobyliśmy, którą społeczeństwo nam dało, wykształcając nas, nie pozwala na to. Więc podsumowując, bądźcie ostrożni z tymi ekspertami. Zawsze zadajcie sobie pytanie, czy jeżeli popieracie jakiegoś eksperta, to czy dlatego, że rzeczywiście uważacie, że jest mądry, rzeczywiście, że jego tezy są uzasadnione, czy po prostu dlatego, że to, co on mówi, jest miodem na wasze serce, bo akurat zgadza się z wami. A jeżeli by się przestał zgadzać, no to wtedy już go za eksperta nie uważacie. Te badania pokazują, że tutaj bardzo szybko padamy ofiarą takich właśnie zasadzek, można powiedzieć, na naszą racjonalność.
Prawem i rozumem.
Proszę Państwa, to tyle. W dzisiejszym odcinku jeszcze tylko dwie rzeczy, to znaczy pewne instrukcje czy pomysły dla klubów Radykalnego Centrum oraz pożegnanie. Jeżeli chodzi o kluby Radykalnego Centrum, jeszcze raz podkreślam, każdy może się do niego przyłączyć. W wielu miastach one działają, w niektórych nawet dwa. Mają swoich koordynatorów, spotykacie się, bardzo ważne, w realu, nie w wirtualu. Trzeba siebie zobaczyć, trzeba być twarzą w twarz, zobaczyć, że jesteśmy normalnymi ludźmi, a nie awatarami. To bardzo mocno podkreślam. Koordynator organizuje te spotkania, przedstawia wam pewien problem, pewne zagadnienie. Wy śmiało przedstawiacie swoje tezy, szukacie argumentów, które mogłyby uczynić naszą debatę sensowniejszą. Szukacie luk w naszej racjonalności, czyli mniej więcej to, co ja robię w tych programach. Następnie koordynator zbiera te wasze tezy, przekazuje wyżej na serwerze Discord, do którego wszyscy mamy dostęp. Inne kluby to widzą, jakie są te konkluzje w danym temacie. To mogą być różne tematy. Relacje polsko-ukraińskie, już mówiłem, demografia, populizm, inne tego typu rzeczy. A my to później obrabiamy, jeżeli mogę tak powiedzieć brzydko. Próbujemy z tych sugestii coś zrobić. Czy to apel, czy to zapytanie do polityków, czy to materiał dla dziennikarzy, żeby oni w naszym imieniu pytali, czy to projekt ustawy. To będziemy robili w ramach naszej działalności w ciągu całego roku. Zaczynamy na twardo od września, natomiast już teraz do tych klubów można się zapisywać. Co trzeba zrobić? Trzeba wejść na stronę Patronite, tam jest instrukcja. Można, jak się chce, zostać patronem, bo te pieniądze, które wpłacacie, one są nam potrzebne do tego, żeby organizować, żeby zapłacić ludziom, którzy będą się zajmowali także organizacją tego wszystkiego, ale nie trzeba. Można uczestniczyć w klubach nie będąc patronem. Ma się trochę mniejsze prawa, jeżeli mogę tak powiedzieć, na Discordzie, ale można uczestniczyć. Więc tam wchodzicie na Patronite, profesor Matczak, i tam widzicie instrukcję dotyczącą także wejścia na Discord. Na Discordzie także trzeba się zalogować i macie, szukacie, mówicie, z jakiego miasta jesteście, przyporządkowani, zostajecie do konkretnej części geograficznej Polski i tam znajdziecie kluby, w których możecie uczestniczyć. Zachęcam was, żeby to zrobić. A tak jak powiedziałem, ten temat, który chcę wam przedstawić, to właśnie temat następujący. Dlaczego ludzie w swojej argumentacji publicznej są nieracjonalni? Dlaczego opierają się na zawierzeniu, na zaufaniu? Dlaczego tak mocno są powiązani ze swoim liderem, że nie potrafią go skrytykować? Czy czasami nie byłoby tak, że życie byłoby lepsze, gdyby po obu stronach ludzie potrafili krytykować swoich liderów, a nie tylko mówili: wierzymy mu, ufamy mu? Bo to trochę tak brzmi jak in Tusk we trust, nie? Trochę tak, takie to jest powiedzenie. Nie wygląda to na zbytnio merytoryczne podejście. Ja bym wolał chyba, żebyśmy naszych polityków oceniali merytorycznie, a nie religijnie. Dlaczego tak jest, że rozsądni ludzie, racjonalni ludzie nagle zaczynają argumentować tak, jak ci, których uważają za nieracjonalnych? Właśnie jak ci antyszczepionkowcy. Dlaczego tak jest? Dlaczego tracimy racjonalność? Jakie są powody ku temu? I jak zrobić, żeby jej nie tracić? Myślę, że to jest bardzo ważne zadanie, jeden z podstawowych elementów tak naprawdę, o którym musimy w klubach dyskutować. Tymczasem dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nikt z was nie poczuł się obrażony tym porównywaniem, o którym mówiłem. Jeszcze raz podkreślam, ja oczywiście mam nieraz taką tendencję, żeby dosyć ostro mówić o sprawach, bo trochę chcę wstrząsnąć umysłami i sumieniami, więc wybaczcie, mam nadzieję, że nikt się nie poczuł urażony. Chodziło mi o mechanizmy, a nie o ludzi. Skupmy się na tych mechanizmach. Nasza debata publiczna musi być merytoryczna. To nie znaczy, że ma być całkiem bez emocji, ale nie może opierać się na nieracjonalności, a niestety ten przykład, to laboratorium, które nam się otworzyło w przypadku pana Berka, wskazuje, że na tym się opiera. Pomyślcie o tym, dajcie znać w komentarzach, co myślicie, i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek Prawem i Rozumem.